słowo z przypowieści Salomona. Nie wiem, czy się zmieścimy dzisiaj. To jest pierwszy rozdział od pierwszego wiersza do siódmego wiersza. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na chrześcijaństwo też właśnie od tej wspaniałej strony. Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych, dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie i prawości, dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki. Aby rozumieć przypowieść i przenośnię słowa mędrców i ich zagadki. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Popatrzmy, że Salomon, który otrzymał mądrość od Boga, wskazuje nam, że to, co tutaj napisał, jest bardzo potrzebne nam wszystkim. Nawet jest powiedziane, mądry niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki dla siebie. Potrzebne jest to nam wszystkim. I wskazuje w siódmym wierszu na początek słuchania. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Popatrzmy, że Salomon mówi, że tutaj, że bojaźń Pańska jest początkiem. Jest tym, co, od czego się zaczyna rozwijanie moje przed Bogiem. Słuchanie, wykonywanie Jego woli, słuchanie, co On mi ma do powiedzenia. Kiedy ja zaczynam mieć tą bojaźń Bożą w sercu swoim, kiedy wiem, jak wielki, potężny jest mój Bóg. To jest początek mądrości, kiedy wiem, jak wielki, potężny jest Bóg. Jak pełen miłości, miłosierdzia, łaski i przebaczenia, jak straszny i mściwy. I wiem, że mój Bóg jest taki. Kiedy można powiedzieć, kiedy pomagaliśmy sobie we wtorek Księgę Objawienia też i czytaliśmy tam, że kiedy my już będziemy z Panem, to jeszcze spadnie gniew Boży na wszystkich ludzi, którzy będą z diabłem, ogień pochłoni. Widzimy, że Bóg jest takim Bogiem. Jest potężnym i strasznym, ale też takim ciepłym i dobrym. I widzimy, że początkiem tej mądrości jest bojaźń Pańska, początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Widzimy, że każda mądrość prowadzi do czego? Do posłuszeństwa. Ponieważ mądrą rzeczą jest słuchać Boga. Jakby przez tą ziemię przechodzą dwa głosy. Jeden Boży, drugi diabelski. I dlatego mądrością jest słuchać Bożego głosu, a nie głosu diabła. Prawda? Dlaczego to jest mądrością? Ponieważ w głosie Bożym płynie życie. Płynie prawda. A w głosie diabelskim płynie śmierć i kłamstwo. Czy mądrze jest słuchać prawdy i życia, czy mądrze jest słuchać śmierci i kłamstwa? Widzimy, że mądrze jest słuchać Boga, prawda? Ponieważ od Boga płynie to, co jest najcenniejsze dla mnie, ponieważ On mnie kocha. Od diabła płynie to, co jest przekleństwem dla mnie, ponieważ On mnie nienawidzi. Kogo lepiej słuchać? Boga czy diabła? Widzimy, że normalnym przejawem mądrości jest, kiedy zaczynam słuchać Boga. Ale kiedy zaczynam słuchać Boga? Kiedy wiem, jaki jest Bóg? To jest początkiem mądrości. Poznanie Boga, bojaźń Pańska. Kiedy ja wiem, że Bóg nie zgodzi się na moje nieposłuszeństwo. Że moim wielkim zaszczytem jest słuchać Boga i być Mu posłusznym. I słuchać Jego prawdy. I chciałem przeczytać 10 wiersz tego pierwszego rozdziału. Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Jakby takim jednym z tych początkowych też poleceń, które wydaje Salomon, pełen Bożej mądrości, mówi: jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się, ponieważ diabeł posługuje się grzesznikami, aby pociągnąć tych, którzy się zwracają do Boga, w swoją stronę. Metody diabelskie są nam znane. Często jest to działanie na cielesność człowieka. Co ty będziesz się wygłupiał? Przecież nie ma Boga. Dlaczego masz się wygłupiać, tracić tak wspaniałe życie? Przecież możesz w tym czasie być tu, być tam, możesz się bawić, możesz robić to czy tamto. Nie wygłupiaj się. Dlaczego masz tracić tak wspaniałe, młode swoje życie? Diabeł przychodzi, jakby pokazuje: popatrz, ile masz do stracenia. A Bóg pokazuje: popatrz, ile masz do zyskania. A jeżeli odwrócisz się ode mnie, rzeczywiście stracisz wszystko. Tak jak też Maciek czyta. A więc tutaj powiedziane jest: jeżeli grzesznik będzie cię chciał odciągnąć od Boga, to co? Nie daj się. Nie daj się oszukać przez jakiekolwiek rzeczy. Ale tu jest potrzebna co? Mądrość. Mądrość. Ja wiem, jaki jest mój Bóg, dlatego nie dam się pociągnąć w grzech. Nie dam się odciągnąć w jakąkolwiek obłudę czy cokolwiek innego, ponieważ wiem, jaki jest mój Bóg. To jest mądrość. Ja wiem, że mój Bóg mówi na przykład tak, że choćby sprawiedliwy żył, powiedzmy, ileś lat sprawiedliwości, a popełni grzech, to mój Bóg mówi, że nie pamięta mu się całej jego sprawiedliwości, którą czynił dotychczas, ponieważ już jest oddzielony od Boga poprzez grzech. Ta sprawiedliwość, którą czynił dotychczas, nie może mu dać oczyszczenia z tego grzechu. Oczyszczenie jest krwi Chrystusowej. Ale mój Bóg mówi tak samo, że jeżeli bezbożny zobaczyłby swoją bezbożność, zobaczyłby Boga i odwrócił się od swojej bezbożności, zaczął czynić sprawiedliwe uczynki, zacząłby pokutę z swoich poprzednio bezbożnych uczynków, kiedy powiedziane, że kiedy kradł, to zwróciłby to, co ukradł, to mój Bóg mówi, że nie będzie mu się pamiętało całej jego bezbożności, ponieważ nawrócił się do Boga. Wspaniały jest Bóg, prawda? I dlatego takim mądrym czymś jest nie danie się pociągnięcia temu światu w jego chodzenie, w jego działanie, ponieważ tam jest zagłada. I takim Bożym ostrzeżeniem jest, abyśmy byli trzeźwi i czujni dzisiaj i nie dali się pociągnąć. I te słowa niech będą w sercach naszych. Synu mój lub córko moja, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Przeciwstaw się temu. Ucieknij, jeżeli nawet trzeba, ale nie daj się, bo tam jest niebezpiecznie. W tych miejscach jest bardzo niebezpiecznie. I 32 i 33 wiersz tego samego rozdziału. Gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców i ich głupi. Prawda? Widzimy, że tam jest śmierć. A kiedy ktoś jest niefrasobliwy, wiemy, co to jest niefrasobliwość, prawda? Takie sobie, a co tam, co będzie, to będzie. Takie niefrasobliwe sobie podejście. I czasami diabło udaje się tak oszukać chrześcijanina. No trudno, co będzie, to będzie. Jest to oznaką głupoty, nie mądrości. Bo nie co będzie, to będzie, ale to będzie, co powiedział Bóg. I tak będzie. Bóg nie zmieni swego zdania. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Widzimy Boży głos. W tej Bożej mądrości jest powiedziane, jeżeli nie pójdziesz za radą bezbożnego, to będziesz mieszkał bezpiecznie. I będziesz wolny od strachu przed nieszczęściem. Będziesz mógł się bać, że może dzisiaj przyjdzie Jezus i co ze mną? Popełniłem tyle złego. Co teraz ja zrobię? Lecz będziesz spokojnie zamykał swoje oczy, wiedząc, że gdyby przyszedł Jezus w nocy, to jesteś gotowy, byliśmy naprzeciw. To jest mądrość od Boga. Widzimy, jak wspaniała jest mądrość. Ona pokazuje nam bojaźń. Prawdziwą bojaźń. Popatrzmy, chcemy, żeby nasze dzieci były takie, żebym ja nie musiał na przykład wyjmować paska, ale żeby one miały mądrość i rozumiały moje intencje, moje pragnienia. Prawda? Żeby były gotowe uczynić to, co ja chcę, aby było realizowane w naszym domu. Prawda? I dla mnie byłoby największą radością, gdyby one były tak mądre, żeby rozumiały moją intencję i że to jest dla ich dobra. Ale kiedy czasami zgłupieją i robią coś, chcą po swojemu, to wtedy wyciągam pasa, ponieważ nie chcę, żeby zginęły. I to samo Bóg czyni z nami. Kiedy idziemy w Bożej mądrości, wszystko jest wspaniale i cudownie. Rozumiemy Boże intencje. Jest to dla nas jasne. Jesteśmy gotowi tak postępować. Wiemy, że w Bożej miłości jest nasze bezpieczeństwo. A i w Bożej sprawiedliwości jesteśmy zachowani przed tym sądem, kiedy trwamy w Bożym Słowie i w posłuszeństwie Bogu. Ale kiedy odwracamy się od Boga w swoją głupotę i pojawia się w naszym życiu taka niefrasobliwość, to całe szczęście, że Bóg wyjmuje tą swoją dyscyplinę i karci nas i smaga. Ponieważ wtedy możemy poczuć ból tego odejścia, zagubienia się i powrócić. I też bądźmy Bogu za to wdzięczni. Widzimy, jak przemawia Boża mądrość. Chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali sobie drugi rozdział Przypowieści Salomona. I ten rozdział też będzie naszym takim też rozdziałem, który będziemy omawiać sobie. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę. Gdyż mądrość wejdzie do Twojego serca, a poznanie będzie miłe Twojej duszy. Rozwaga czuwać będzie nad Tobą, roztropność Cię strzec, zachowując Cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie, od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, a wychodzić drogami ciemnymi, którzy z radością popełniają zło lub bują się w złośliwej przewrotności, których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce. Tylko mądrość może mnie ustrzec od takich ludzi. Widzimy, że w chrześcijaństwie dużo kręci się tych, którzy odwrócili się od prawdy Bożej, ale boją się zrezygnować z chrześcijaństwa. Boją się tak całkowicie powiedzieć, że nie chcą żyć według Słowa Bożego. Boją się tak, ponieważ wiedzą, że to jest bardzo niebezpieczne, ale zarazem nie chce im się słuchać Boga. Nie chce im się pójść za Bogiem i być Mu posłusznymi. Widzimy, że są w takich w różnym miejscu. I wtedy często stają się zwodniczymi dla innych, ponieważ chcą się usprawiedliwić. Chcą znaleźć usprawiedliwienie. I kiedy widzą człowieka gotowego iść za Bogiem, to mówią, przecież Bóg nie chce od nas aż takiej gorliwości. Bóg nie chce, abyśmy aż tak pełni Mu się poddali. Bóg nie chce przecież tego. Bóg nie chce zabrać nam życia. I kiedy uda im się takiego człowieka ściągnąć na swoją pozycję, czują się bardziej usprawiedliwieni. Jednak popatrz, jednak ten też zszedł. Widzisz, zobaczył, że to jest mądre. I tutaj jest powiedziane, że w Bożej mądrości będziesz wiedział, to nie jest droga dla wierzącego. Jedyną drogą jest droga poprzez świętość, czystość, sprawiedliwość, łaskę, pokorę, uniżenie, służbę, wstrzemięźliwość i wytrwałość naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest jedyna droga. I o tym mówi nam mądrość, prawda, chrześcijańska. Że inaczej nie mogę trafić do Boga, jak tylko poprzez Jezusa Chrystusa. Wszelka inna mądrość mówi co innego. I dlatego jest powiedziane, żebym co zrobił? Żebym nadstawiał ucha na mądrość. Co mówi do mnie mądrość Boga? To jest tak dobre, nadstawiać. Co mówisz Ty, Boże, do mnie? I wiemy, że mądrość przemawia do nas bardzo mocno i zdecydowanie. I nim zaczniemy to omawiać sobie właśnie te jakby cztery cechy, mądrość, rozum, rozsądek i roztropność w życiu chrześcijanina, to chciałbym, żebyśmy jeszcze odczytali trzeci rozdział Przypowieści Salomona. Od trzeciego wiersza. Niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je, albo może od pierwszego czytaj. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a Twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą Ci dni i lata życia oraz zapewnią Ci pokój. Niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi i wypisz je na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie Twojemu ciału i odświeży Twoje kości. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. I będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w moszcz. Syn mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na Jego ostrzeżenie. Kogo powiem, Pan miłuje, tego smaga jak ojciec swojego ukochanego syna. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, a w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Dzięki Jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa wpada kroplami. Synu mój, zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu, a będą one życiem Twojej duszy i ozdobą Twojej szyi. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a Twoja noga nie potknie się. Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie Twoją ufnością, a Twoje nogi strzeć będzie od sideł. Widzimy, jak wspaniała jest mądrość. Ponieważ możemy zobaczyć, jak Bóg swoją mądrością ugruntował ziemię, jak to wszystko wspaniale się dokonuje dzisiaj. Możemy oglądać Bożą mądrość, prawda? A więc Boże Słowo, które Bóg mówi do nas, mówi nam wyraźnie, jak mamy postępować i co jest dla nas mądrym postępowaniem. Pierwszym oznakiem mądrości jest bojaźń Pana. Błogosławieni ci są, którzy według tego postępują, którzy nie lekceważą Boga i Jego słów. I inaczej można powiedzieć, kiedy mój syn, kiedy jest w moim domu, ja mówię mu, zrób to i to, ponieważ to jest dla ciebie najlepsze. I kiedy widzę, że mój syn tak postępuje, jestem szczęśliwy. I to jest radością dla mojego syna. Ale kiedy mówię, mój synu, zrób tak i tak, bo to jest dla ciebie najlepsze. A mój syn tego nie robi. Uważa się za bardziej mądrego, bardziej doświadczonego od swego ojca. I wie lepiej ode mnie, co jest dla niego najlepsze. To wtedy co on robi? Buntuje się. Wtedy idzie swoją drogą. Nie korzysta z mądrości swego ojca. I wtedy jest to dla niego bardzo niebezpieczne. I tak samo jest z nami. Kiedy Bóg do nas mówi, dla ciebie jest najlepsze to, abyś mnie się słuchał i nie szedł za radą bezbożnych. To dla mnie jest to najlepsze. I kiedy radzi mi bezbożny, zrezygnuj. Nie bądź taki święty. To ja nie posłucham. Wolę słuchać Boga niż człowieka. I widzimy, jak gdybyśmy czytali inny rozdział przypowieści Salomona. Chciałbym, żebyście sobie w domach go przeczytali. 4 rozdział przypowieści Salomona. Tam jest powiedziane, jak Salomon słuchał się swego ojca Dawida. I skąd się wzięła też taki początek mądrości Salomona, żeby wołać do Boga o mądrość, aby sądzić lud. Wzięło się to z mądrości Dawida. Dawid uczył Salomona, jak ma postępować, jak ma żyć, co ma robić. I efektem też było tego posłuszeństwo Salomona i prośba do Boga o mądrość. Widzimy, że był posłuszny swemu ojcu. I to już było dobrą cechą w nim. I w tej mądrości zwrócił się do Boga i prosił o Bożą mądrość. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na mądrość w Księdze Joba w 28 rozdziale. Spokojnie, mówimy sobie to słowo. Jest to ono dla nas bardzo cenne. Dlatego, że mamy słuchać tej Bożej mądrości. Spokojnie wiedząc, że to, co ona do nas mówi, jest dla nas najlepsze. I nie ma lepszych wyjść. Popatrzmy, jaka piękna tu jest taka hymn dla Bożej mądrości. Cały ten 28 rozdział przeczytam. Słuchajmy się w to, co jest powiedziane tutaj. Tak. Są kopalnie srebra i miejsca, gdzie się płucze złoto. Żelazo wydobywa się z ziemi, a miedź wytapia się z rudy. Położono kres ciemności, bada się rudę aż do najdalszych zakątków, w ciemności i mroku. Kopią szyb w dolinie z dala od osiedli, zapomniani przez przechodniów. Bez oparcia dla nóg wiszą, kołyszą się, z ziemi pochodzi chleb. Lecz w głębi jest ona rozgrzewana jakby przez ogień. Jej kamienie zawierają szafiry, ma też w nich ziarenka złota. Ścieżki do niej nie zna sęp i nie wypatrzyło jej oko sokoła. Nie kroczą po niej dzikie zwierzęta, nie stąpa po niej lew. Po krzemień człowiek wyciąga rękę, wywraca góry od podstaw. W skałach wykupa sztolnie, a jego oko dostrzega wszystko, co cenne. Nakłada pęta na rzeki, aby nie przeciekały, wywodzi na światło to, co skryte. Popatrzmy. Chciałbym na tym na razie przerwać. Popatrzmy, że człowiek otrzymał mądrość, prawda? Otrzymał taką ludzką mądrość, aby mógł wypełniać swoje zadanie tu na tej ziemi. Ale to nie jest ta mądrość jeszcze, o której mówi Bóg. To jest mądrość, którą mają i bezbożni, którzy potrafią sobie jakoś radzić w życiu, wynajdywać różne nowe rzeczy, które by im ułatwiały jakoś tam życie, prawda? Więc potrafią tunele drążyć w skale, przejścia przez skały, żeby ją nie omijać, nie tracić czasu, prawda? Czy teraz tam pod kanałem La Manche by drążyli, żeby szybciej mieć połączenie. Widzimy, że człowiek to otrzymał od Boga. I czytajmy teraz dalej. 12 wiersza. Lecz gdzie można znaleźć mądrość? A gdzie jest siedziba rozumu? Człowiek nie zna drogi do niej. Nie można jej znaleźć w krainie żyjących. Otchłań mówi, nie ma jej we mnie, a morze powiada, u mnie też nie. Nie można jej dostać za szczere złoto, ani nie można nabyć jej za wagę, na wagę srebra. Nie można za nią zapłacić złotem ofiru, ani drogocennym onyksem lub szafirem. Nie dorówna jej ani złoto, ani szkło. Nie można jej zamienić na kosztowności szczerozłote. Perły i kryształy nie wchodzą przy niej w rachubę, bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły. Nie dorówna jej topas etiopski, a nawet na wagę szczerego złota nie idzie. Skąd więc bierze się mądrość? I gdzie jest miejsce rozumu? Zakryta jest przed oczyma wszystkich żyjących i zatajona przed ptactwem niebieskim. Otchłań i śmierć mówią, słyszałyśmy wieść o niej na własne uszy. Bóg wie o drodze do niej. Tylko On zna jej siedzibę. Bo tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Gdy nadawał wiatrowi wagę i mierzył pojemność wód, gdy deszczowi wyznaczał prawo i szlak dla błyskawicy, wtedy ją widział i zgłębił, i ustalił, i wypróbował, i rzekł do człowieka, oto bojaźń pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Widzimy? Oto bojaźń pańska, ona jest tą mądrością, tą Bożą mądrością. Widzimy, że Bóg tą mądrość swoją widział, zgłębił, ustalił i wypróbował. Widzimy, jak ona wspaniale jest okazywana nam każdego dnia. Słońce wschodzi na wschodzie, tak? Jeszcze nikomu się nie zdarzyło, żeby zobaczył wschodzące słońce na zachodzie. Żeby słońce zaczęło się kręcić, powiedzmy, w drugą stronę, po naszym widnokręgu. Prawda? Żeby ptaki zaczęły latać odwrotną stronę, ogonem do przodu. Wszystko jest w tej Bożej mądrości tak uczynione, że wszystko podąża w swoim kierunku i zgodnie ze swoim kierunkiem. drzewa rosną w górę, korzenie rosną w dół. Prawda? Widzimy, jak to wszystko jest pięknie, mądrze uczynione. Chmury dają deszcz. Tak, jak czytałem w innym miejscu o tych kropelkach deszczu, co czytaliśmy z przypowieści Salomona, jak Bóg to wspaniale uczynił. Ten ruch wody jest tak wspaniale mądry. Nie ma pompy, która by ją transportowała do góry, a więc woda zamienia się w parę, idzie do góry, napełnia chmury, a później gdzieś tam spada na dół i nawilża ziemię. I znowuż gdzieś podnosi się do góry, spływa do mórz, oceanów. Widzimy, jak mądrze to zostało uczynione. Widzimy człowieka, jego krwioobieg, zasilany każdego dnia. To serce posyła tą krew najdalsze zakątki żył. I każda cząstka naszego ciała jest zasilana poprzez krew, niesione jest tam powietrze. Każda komórka otrzymuje to. Bóg tak wspaniale w swój mądry sposób to uczynił. Widzimy zwierzęta, które znają swój czas. Widzimy drzewa, widzimy pory roku. Jak to wszystko jest potrzebne. I Bóg mówi, że stało się to w mądry sposób. Ale wszystko to potrzebuje Boga. I drzewa, i zwierzęta, i chmury, i ziemia, i człowiek na ziemi potrzebuje Boga. To jest mądrość. Bez Boga zwierzęta nie dostałyby pokarmu, dlatego wznoszą swoje głowy do góry. Prawda? Jest tak napisane. Wznoszą swoje głowy do góry i otrzymują pokarm każdego dnia. I to jest właśnie tak piękne, że całe stworzenie jest uzależnione od Boga. I to jest mądrość. Człowiek jest tak uzależniony od Boga. Może przekopać skały, może wydrążyć tunele, może pęta założyć na rzeki, może tamy postawić, może wiele rzeczy uczynić. Ale potrzebuje Boga, żeby żyć wiecznie. Żeby nie zakończyć swojej pielgrzymki tu na ziemi. Aby pójść do Boga. Dlatego bojaźń Pańska, ona jest mądrością. I człowiek, który ma bojaźń Pańską w sercu swoim, ten człowiek nabywa rozumu. Ten człowiek zaczyna słuchać, co Bóg mówi. Zaczyna czytać Boże Słowo i rozważać je w sercu swoim. I zaczyna słuchać Boga, bez względu na to, co mówią mu ludzie. Dlaczego w pewnym momencie, kiedy chrześcijanin wychodził do Boga, ludzie mówili mu, przestań się wygłupiać, no co ty, teraz nie będziesz chodził na tańce? Nie będziesz pił alkoholu? No przecież to jest całe życie. I co teraz, będziesz się umartwiał, tylko klękniesz, będziesz się klęczał i będziesz się modlił, będziesz tylko śpiewał. Ja to słyszałem, byście chyba też słyszeli różne takie słowa. Przecież nie można się tak umartwiać. I gdybyśmy posłuchali tych cielesnych mądrości, gdzie byśmy byli dzisiaj? Jak nie w świecie z powrotem. Ale dzięki Bogu, że posłuchaliśmy Bożej mądrości, która wskazała nam na Boga i na wspaniałość Jego działania. I mogliśmy zacząć słuchać, raczej wolimy słuchać, co mówi Bóg. Wolimy wziąć Biblię, wolimy się modlić, wolimy śpiewać pieśni, wolimy pójść tam, gdzie chce nasz Bóg, wolimy rozwijać się i kosztować, jak dobry jest Pan, ponieważ jest to dla nas bardziej błogosławione. Dzięki Bożej mądrości jesteśmy tutaj, ponieważ ona mówiła nam, co mamy uczynić, aby nie zginąć, aby się nie odwrócić. Z psalmu 111 i 10 wiersz. Wsłuchujmy się rozważnie to, co mówi do nas mądrość. 10 wiersz. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała Jego trwa na wieki. A więc widzimy, że ten, który ma bojaźń Pańską w sercu swoim, ona jest widoczna na zewnątrz, bo on zaczyna słuchać Boga. Tak? Widoczne jest, że jest mądrym człowiekiem, kiedy zaczyna słuchać Boga. Ona przejawia się na zewnątrz, kiedy nie idzie drogą bezbożnych, lecz kroczy drogą, którą jest Jezus Chrystus. widać mądrość w człowieku, kiedy mówi nie bezbożnemu, kiedy on go ciągnie w grzech, a idzie według słów Chrystusowych. To jest coś, co jest widać. To nie jest to, że ona gdzieś jest ukryta, schowana w nas i człowiek, który by się spytał, co to mądrość, my byśmy nie mogli mu odpowiedzieć. Mądrość jest widoczna. Tak samo jak widzimy drzewa, widzimy obłoki, widzimy kwiaty, zwierzęta i ludzi, jest to dla nas widoczne, to stworzenie, które zostało w mądry sposób uczynione. Tak, mądrość Boża jest widoczna poprzez wierzącego człowieka, ponieważ ona pokazuje się poprzez jego działanie. Mądrość powoduje posłuszeństwo Bogu. A więc wszystkie te przejawy, które są w normalnym życiu chrześcijanina, modlitwa, ucieczka od grzechu, szukanie Bożej pomocy, radość z tego, że jestem wierzącym i pełnia Ducha Świętego. Owoc Ducha Świętego. Jeżeli chcę mieć tego, muszę dochodzić do Bożej mądrości. Jeżeli okazuje bojaźń, okazuje też, że mądrość dla mnie stała się kimś ważnym. W innym miejscu przypowieści Salomona jest napisane, to mądrość woła. I patrzy, kto by jej słuchał. Woła jakby, wracajcie, synowie ludzcy, do Boga. Wracajcie, nie ociągajcie się, ponieważ macie być zbawieni. Bóg chce, żebyście byli zbawieni. Mądrość tak woła. Wracajcie, nie ociągajcie się. Zrezygnujcie z tego wszystkiego, co jest grzechem. Zrezygnujcie z tego wszystkiego, co jest posłuszeństwem diabłu. Szukajcie Boga. Mądrość tak woła i Bóg patrzy, kto by go szukał. Kto już usłyszał to wołanie mądrości i zaczął szukać Boga. Mądrość Boża tak woła. I Psalm 112 i pierwszy wiersz. Alelujach. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Wiemy, co to jest miłość. To jest właśnie szczęście, że mogę usłyszeć, co mówi do mnie Bóg. Dawid napisał taki 119 psalm i on wysławia tam Słowo Boże. On mówi, że woli słuchać tego słowa niż wielu innych słów, że to słowo jest dla niego największą radością, że on rozważa je dniem i nocą. Dawid był mądrym człowiekiem i serce, które miał, podobało się Bogu. Ono było napełniane Bożym Słowem. I przekazał swemu synowi Dawidowi, Salomonowi, tą mądrość, którą nabył. I chciałbym, żebyśmy z przypowieści Salomona, 15 rozdział i 33 wiersz przeczytali. Moglibyśmy tutaj wiele tekstów czytać z Biblii, ale głównie chcę, abyśmy to zrozumieli. Chcesz być mądry? Bój się Boga. A bojąc się Boga, będziesz Go słuchał. Już nikt Cię nie będzie musiał pilnować. Nikt nie będzie musiał mówić, Marian, zacznij się słuchać Boga. Marian, bój się Boga. Nikt nie będzie musiał mówić tak do mnie, ponieważ ja będę bał się Boga. I będę unikał złego. Tak jak czytaliśmy. 15 rozdział i 33 wiersz. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości. To jest to miejsce, gdzie mogę pobierać lekcje mądrości. Kiedy zaczynam bać się Pana, naprawdę mogę zacząć słuchać, co mądrość do mnie mówi. A mądry człowiek jest lepszy, jest mocniejszy od całej armii głupców. Ponieważ tylko on naprawdę może powiedzieć to, co jest cenne. Słowo, które jest kryształem, czymś bardzo drogocennym. Ono wychodzi tylko z ust mądrego człowieka. A więc widzimy, że pokora poprzedza chwałę. Z przypowieści też 11 rozdział i 2 wiersz. Ja wiem, że Jeszcze nim zacznę czytać ten wiersz, chcę, żebyśmy zobaczyli, spojrzeli sobie też na pokorę. Tylko prawdziwie pokorny człowiek zaczyna słuchać Boga. Człowiek, któremu brak pokory, on będzie się jakoś tak rozjątrzał na Boga. Myślcie, po co mu to jest potrzebne? Po co mu tyle słowa? Po co mu to słowo właściwie? Po co mu wiedzieć to wszystko? Lepiej by było, gdyby on to nie wiedział. Ale tylko pokora naprawdę przyjmie Boże Słowo z radością i szczęściem. Boże, ja o tym nie wiedziałem. Nareszcie mogę się dowiedzieć. Dziękuję, że dowiedziałem się dzisiaj tego, Boże. Że mogę wiedzieć. 11 rozdział, 2 wiersz. Zapychał przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. Bądźmy spokojni. Kiedy ja się uniżam, to nie ujmuje mi się, lecz mi się przydaje Bożej chwały. Kiedy ja jestem gotów słuchać Boga, to nie staję się coraz gorszy, ale staję się coraz lepszy. Prawda? Jeszcze nikt nie umarł z nadmiaru Bożego Słowa. Ale ludzie umierają z niedoboru Bożego Słowa. Jest napisane, umierają, gdyż brak im poznania. Jest powiedziane w Amosa, że głód słowa będzie panował na ziemi. I ludzie będą szukać słowa, lecz go już znaleźć nie będą mogli. A więc nikt jeszcze nie umarł z przejedzenia. Jest napisane, że obficie mamy napełniać serca swoje Bożym Słowem. I z Łukasza, 21 rozdział i 15 wiersz. Jezus mówi do wierzących. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. Skąd przychodzi mądrość? Od Pana, tak? Czy ja mogę, powiedzmy, wyrobić w sobie mądrość? Przeczytałem 100 tysięcy razy Biblię, jestem już mądry, wiem wszystko. Nie, to nie jest prawda. Mądrość wybierania tego, co pożyteczne dla mnie, odrzucania tego, co niekorzystne dla mnie, przychodzi od mojego Pana. Od mojego Pana to przychodzi. Tak bardzo jestem zależny od Jezusa Chrystusa. I dlatego pokora poprzedza to wszystko też. Pokora poprzedza chwałę. Jezus mówi, że dam wam usta mądre. Abyście wypowiadali słowa mądrości, które będą wnosiły to, co jest potrzebne tym, którzy będą was słuchali. I nikt nie będzie taki, który będzie mógł ją pokonać własną mądrością. Nie znajdzie się taki na ziemi. I widzimy, jak apostołowie stawali przed radą i wypowiadali słowa proste. Oni byli zaskoczeni, skąd oni mają taką mądrość? Przecież do szkół nie chodzili. A my tyle się uczyliśmy, a popatrzcie, nie wiemy, jak im odpowiedzieć na to, co oni mówią. I to jest właśnie piękne. To jest mądrość. Z drugiego listu do Koryntian, 1 rozdział i 12 wiersz. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. A więc widzimy, że istnieje też inna mądrość, cielesna, taka, która chciałaby wytłumaczyć człowieka, że przecież człowiek jest słaby, niemrawy, że jemu trudno żyć. Każdy wierzący ma tak samo żyć. I mówi, to jest świadectwo jego sumienia, że wiódł życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami w świątobliwości i w czystości Bożej. Całe swoje życie tak wiódł, od kiedy spotkał swojego Pana i Mistrza, Jezusa Chrystusa. Nigdzie właśnie nie widzimy Pawła jako grzesznika, lecz jako człowieka niosącego pomoc, przebaczenie, niosącego ratunek, niosącego rozwiązanie i chcącego się dzielić Ewangelią. i gotowego pójść wszędzie, aby być tam, gdzie chce Jego Pan i Mistrz Jezus Chrystus. W Jakuba, znamy te dobrze słowa, jest powiedziane, że komu brak mądrości, niech prosi, tak? Pierwszy rozdział, piąty wiersz. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Jeżeli komuś brak mądrości, niech prosi Boga, a Bóg daje mądrość. Ale co przyjdzie z mądrością Bożą? Ja muszę wiedzieć, ja będę tego pewny. Bojaźń. Razem z tą mądrością przyjdzie bojaźń. I wtedy ja zaczynam nabierać cech chrześcijanina. Pokory, uniżenia. Razem z Bożą mądrością przychodzi bojaźń. I jeżeli chcielibyśmy to zobaczyć, to przeczytajmy sobie jeszcze trzeci rozdział. Od 13 wiersza. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. A więc możemy zobaczyć owoc mądrości w nas, rozpoznać tą Bożą mądrość i rozpoznać demoniczną mądrość, cielesną, przyziemną. Ona nie wnosi tych cech z sobą. Mądrość Boża wnosi te cechy ze sobą i ja zaczynam słuchać jej. Według tych słów zaczynam nabywać właśnie tych cech. Jakie to są? Łagodność, ustępliwość. To jest mądrość. Można powiedzieć, jak pisał Salomon w pewnym momencie, jakby nie stawaj na drodze szaleńca w jego szale. Ustąp mu. Ustąp mu. Po co masz sobie robić nieszczęście? Bądź mądrzejszy. Bądź gotowy ustąpić. I też mówił tam, że mądry napomina kogoś, kto będzie gotów przyjąć jego napomnienie. Nie napomina bezbożnika, by nie ściągać na siebie cierpienia. Bezbożnik najpierw musi usłyszeć o Jezusie Chrystusie. O tym, który może go uwolnić z grzechu. Prawda? Gdybyśmy mówili temu światu, nie pal, nie kłam, nie cudzołóż, więc co to mu da? Ale kiedy mu powiemy, że jest ktoś, kto umarł za niego, aby mógł być wolny i szczęśliwy, to wtedy on będzie mógł zobaczyć i pójść, prawda? I to jest też mądrością, którą Salomon zapisuje w tej księdze, ku naszemu pouczeniu i zrozumieniu. Powiedzmy na razie tyle o mądrości. Zrozumieliśmy, że potrzebujemy mądrości, prawda? Żeby mieć bojaźń pańską w sercu swojej, żeby słuchać Boga i żeby rozumieć, co Bóg do nas mówi i żeby mu być posłusznymi. Możemy tylko wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy mądrzy. Mądry zawsze wybierze najlepszy wariant. Nie wybiera półśrodków. Można powiedzieć, że mądry, kiedy stawia dom, zastanawia się nad wytrzymałością fundamentów, na którym stanie ten dom. Prawda? Przeliczy sobie to, ustali, jaką ma wytrzymałość i zawsze sobie da trochę więcej, żeby mieć to zabezpieczenie. Później stawia ściany, łapie odpowiednimi wieńcami, żeby one się trzymały, żeby były związane ze sobą. Nie liczy na to, że wiatrów nie będzie na tej ziemi. Nie liczy na to, że nigdy nie zatrzęsie, nie? Przecież nigdy nie trzęsło tutaj i nie zatrzęsie. Dach nie powiąże sznurkami do powału, żeby się trzymał jakoś. Lecz mocno go uchwyci i zdecydowanie, wiedząc, że dach musi się trzymać tego domu, żeby mu gdzieś nie uleciał kiedyś przy dużym wietrze. Mądry człowiek w mądry sposób wszystko czyni. I tak samo mądry chrześcijanin mądrze buduje się w Panu. Nie zaczyna czegoś, tutaj jeszcze fundamentów nie skończył, już okna stawia, już, a tu jeszcze ścian nie ma nawet. Czego później patrzysz i ten chrześcijanin jest taki niepoklejony. Pełno chaosu w nim jest. Mówi o Bogu, a zarazem widzisz chaos. Nic nie jest dokończone. Jeszcze jednego nie skończył, już biegnie ku drugiemu. Jeszcze nie nauczył się nie kłamać, a już postępuje w innym kierunku. I nadal kłamie, a już zaczyna co innego. Jeszcze nic do końca. Mądrość mówi, zrób porządek z tym. I weź się za następne. I tak Duch Święty prowadzi, prawda? Z chwały w chwały. Z wiary w wiarę. Nasza wiara także rośnie. Coraz wyżej i wyżej, coraz bardziej możemy ją oglądać Boga. Coraz bardziej możemy być napełnieni tą chwałą człowieka wierzącego. Bóg mieszka w chwale swego ludu. A więc bądźmy mądrzy w tym, co czynimy dzisiaj w chrześcijaństwie. Wybierajmy najlepsze Boże warianty na dzisiaj dla nas. Nie godźmy się na żadne półśrodki. Na to, że może mi się jakoś uda przesmyknąć. Że może jakoś mi się jeszcze tu powiedzie. Jakoś mi się nie poślizgnie. Jeszcze jakoś zdążę zawsze zwrócić się do Boga. Jeszcze zdążę po prostu dokończyć te fundamenty. Jeszcze zdążę to czy tamto. Róbmy za co się weźmiemy dobrze i solidnie. Jeżeli Bóg mi pokazuje, że ja mam zrobić to, to mam to zrobić z całą gorliwością, tak? Jest tak powiedziane w Biblii. Cokolwiek czynimy, czynimy z całą gorliwością. Jest napisane, że przeklęty ten, który nie czyni gorliwie dzieła Pańskiego. A więc musimy włożyć całą gorliwość w to, co Bóg nam dzisiaj pokazuje. Mamy być mądrzy jako chrześcijanie. Wiedzieć, ku czemu zdążamy, dlaczego jesteśmy tacy. Jeżeli ktoś nas się spyta, dlaczego tak żyjesz, mogę mu odpowiedzieć. A nie, ja teraz będę się zastanawiał, Panie, a właściwie ja nie wiem, dlaczego ja tak żyję. Co ja mu właściwie powiedzieć? Dlaczego ja tak żyję? Dlaczego ja tak postępuję? Dlaczego umartwiam swoje ciało i dlaczego słucham Cię? Ja muszę wiedzieć i to mądrość mi mówi, dlaczego tak czynię. I wtedy, kiedy ktoś mi mówi, przestań, zrezygnuj, to zaraz ja mówię, a może faktycznie ma rację. O czym to świadczy? Że ja nie czyniłem tego w mądry sposób. Ja czyniłem to po prostu w chaotyczny sposób. Nie budowałem mocno i zdecydowanie. A więc mądrość do nas mówi, jeżeli coś robimy, to róbmy to w bojaźni Pańskiej. Zdecydowanie, jako dla Pana. Tak? I bądźmy temu głosowi tej mądrości posłuszni. Biorę Boże Słowo, otwieram i czytam. I mówię, aha, Bóg mówi, że to jest tak i tak. To jest to najlepsze rozwiązanie. Nie ma już lepszego. I tak jak powiedzmy, jak oglądaliśmy ten film o krwi, prawda? Jak czerwone ciałka krwi są zbudowane. Taki najlepszy sposób. Prawda? Że one mają idealną wchłanialność krwi. Idealne tempo tej wchłanialności. Że nie są okrągłe, ale są w kształcie takiego czegoś, prawda? Jak takiego biszkopta. I ono najlepiej wtedy wchłania. I widzimy, że tak Bóg to uczynił. I to jest wspaniałe. I to jest najlepszy wariant, jaki został wybrany. Kiedy uczeni badali, jaki najlepszy wariant byłby dla czerwonej krwinki, okazało się, że to był najlepszy wariant. I gdybyśmy teraz powiedzieli, a może ja spróbuję z kulą. Niech kula sobie krąży po moich żyłach. Okazałoby się, że żyły by się pozatykały. Kula nie miałaby czasu usiąść wszystkiego ze sobą. Ona z początku się napełnia szybko, a później już nie ma siły napełniania. A więc bądźmy według tego najlepszego Bożego wariantu i nie idźmy na jakieś łatwizny w chrześcijaństwie. Mocno i zdecydowanie, prosto i mądrze za Pana, słuchając się Boga. Przejdźmy teraz do rozumu, tak? Nie chodzi o ten nasz rozum, ten, który jest w stanie przekopać tunel. To nie chodzi o ten rozum, który jest w stanie postawić tamę. Tu chodzi o Boży rozum. Powrócimy na chwilę do Joba 22 rozdziału i 28 rozdziału i 22 wiersza. Popatrzmy, co tu jest napisane. A unikanie złego jest rozumem. 28 wiersz, tak? A unikanie złego jest rozumem. Jeżeli ja unikam złego, to jest to moim rozumem, tak? Jeżeli unikam tego, co jest złe na tej ziemi, to pokazuje, że mam Boży rozum w sobie. Prawda? To jest rozum od Boga. Unikanie złego. A więc nie będę się pchał tam, gdzie jest zło. Prawda? Bo jest tam zagrożenie. Będę unikał tego po prostu. nie będę unikał miejsc, gdzie dzieje się wiele zła. Jezus, Bóg mówi, nie bierzcie już w tym udziału. To jest rozum. Nie pójdę tam, ponieważ tam jest niedobrze przebywać. Nie chcę być w tym, co jest złe. Unikam tego. To mi mówi rozum. I przy powieści Salomona czytaliśmy już to, żeby jeszcze upewnić się, że to jest prawdą, co powiedziałem. 3 rozdział i 5 wiersz. I tu jest powiedziane, nie polegaj na własnym rozumie. Musimy rozdzielić te dwie cechy. Mój rozum może mi mówić tak i tak, ale Boży rozum mówi mi, unikaj złego. Mój rozum może powiedzieć, ale będziesz cierpiał. Ale Boży rozum mówi, jeżeli będziesz cierpiał, to bądź gotów to wziąć na siebie i nie poddaj się złu, tak jak ci młodzieńcy, tak jak kiedy przyszła decyzja i w naszym życiu, żeby wciągnąć nas w zło i co wtedy zrobiliśmy? Jeżeli powiedzieliśmy nie, to było rozumem, żeby nie pójść w to zło. Okazaniem było, że mam Boży rozum i według Niego chcę żyć. To jest coś, co przychodzi też od Boga. Rozum od Boga, który daje mi pełne zdecydowanie. Unikam złego na tej ziemi. I 9 rozdział i 10 wiersz przypowieści Salomona. Więc znowu muszę wziąć coś od Boga. Boże rozum. 9 rozdział i 10 wiersz. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Prawda? Kiedy ja wiem, kim jest mój Bóg, kiedy mam poznanie mego Boga, unikam złego. Tak ważne jest moje poznanie Boga. Dlatego Jezus modlił się, pamiętamy tę modlitwę, aby poznali Ciebie, prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Rozumem naszym chrześcijańskim jest poznać Boga. Jaki On jest, poznawać Go. A wtedy będziemy unikać wszystkiego złego, co widzimy, że jest złe. Dlatego jest napisane w Hebrajczyków, że wierzący człowiek przez długie używanie nabywa cech mądrości poznania, rozróżniania między dobrem a złem i brania tego, co dobre, odrzucania tego, co złe. To jest rozum. Poznanie świętego to rozum, prawda? A więc szukajmy, poznawajmy Boga. To jest rozumem chrześcijanina. Spędzajmy czas na poznawaniu naszego Boga. Jeszcze dzisiaj mamy taki wspaniały czas. I chciałbym, żebyśmy w Mateusza, 11 rozdział i 27 wiersz. Patrzmy, jak proste jest Boże Słowo. Nie trzeba tu czegoś wielkiego. Wystarczy przyjść do Boga tak w prostocie i szukać u Niego mądrości, rozumu. Jezus mówi tak. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Prawda? A więc mądrość mi mówi, co? Przychodź do Jezusa. On ci może objawić Ojca. Przychodź do Jezusa i szukaj u Jezusa objawienia. Tak? To mówi mi mądrość. I w tej mądrości przychodzę do Jezusa i mogę mówić, Jezu, objawi mi Ojca, abym miał rozum, abym miał poznanie i nabywał rozum. Rozumiemy to. To jest cały normalny ciąg chrześcijanina. Popatrzmy, jak to jest proste. Nie ma w tym szału. Jest coś tak prostego. Wyraźnie pokazany kierunek. Gdzie mam przychodzić, abym mógł stawać się rozumny? Muszę przyjść do Jezusa. On może mi objawić Ojca i Duch Święty, który przyszedł na tą ziemię. Z 1 listu do Koryntian przeczytajmy to. Więc jak bardzo ważny jest Duch Święty we mnie, mieszkający. 2 rozdział 9 wiersza. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo kto z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie Ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. I teraz popatrzmy, co się dzieje. Głoszone jest to, co oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I teraz czasami ktoś może interpretować, aha, to dotyczy czasu przyszłego. To dotyczy nowej ziemi i nowego nieba. Bóg przygotował tam tak wspaniałe rzeczy, o czym jeszcze ucho nie słyszało, oko nie widziało. Ale Bóg to przygotował już nam dzisiaj. To, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, Bóg przygotował nam to dzisiaj. To jest mądrość. To jest rozum. I te wszystkie inne cechy, które jeszcze będziemy czytać, to jest dla nas dzisiaj. Dlatego człowiek duchowy ma poznanie, czym Bóg mnie dzisiaj obdarzył. Oko ludzkie tego nie widzi. Ono uważa to za głupstwo. Mądrość Boża? Po co? Skoro nie jest tak dobrze na tej ziemi. Uważa to za głupstwo. To, czym Bóg mnie dzisiaj obdarzył. Oko ludzkie nie widziało tej mądrości. Ale ona jest w nas. Kiedy mamy bojaźń Pańską i chodzimy według śladów naszego Mistrza Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jesteśmy obdarzeni tym tak cennym dla nas. Poprzez Ducha Świętego. Dlatego jest tak ważne, żeby we mnie mieszkał i w Tobie Duch Święty. Ponieważ On może nas wprowadzić w poznanie tego, czym jesteśmy obdarzeni w Jezusie Chrystusie od Boga Ojca. A więc co mamy czynić? Ewangelia Łukasza, 11 rozdział i 13 wiersz mówi: a wy, którzy pragniecie, tak jakby przychodźcie do Ojca i proście o Ducha Świętego. A Bóg nie odmawia nikomu, kto Go prosi, prawda? Ponieważ Bóg wie, że bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie poznać, czym On nas obdarzył dzisiaj na tej ziemi już. I co przygotował dla nas wieczności. Ale w Duchu Świętym już wiemy, czym nas obdarzył i co przygotował dla nas wieczności. Już to dla nas jest widzialne i słyszalne, prawda? Staliśmy się słyszalnymi ludźmi i widzącymi ludźmi, tak? Słyszącymi i widzącymi, tak? Już to dla nas jest otwarte. Dzięki Duchowi Świętemu. Oko nasze zobaczyło, ucho nasze usłyszało. Jesteśmy gorliwi, ponieważ wiemy, ku czemu zmierzamy. Gdyby mnie ktoś spytał, ku czemu zmierzasz dzisiaj, to ja musiał powiedzieć, używając jakby tego pierwszego tłumaczenia, nie wiem jeszcze. Jeszcze żadne oko nie widziało, ucho nie słyszało, gdzie ja zmierzam dzisiaj. Bóg to wie. Ja mam to wiedzieć dzisiaj na tej ziemi. Do czego zmierzam i ku czemu idę? Ponieważ Duch Święty mi to objawia. Pokazuje mi to, prawda? Bez tego nie miałbym zrozumienia, ku czemu zmierzam. I kim jest mój Bóg i co On dla mnie przygotował. I dla każdego człowieka, który jest napełniony Duchem Świętym. Z Dziejów Apostolskich, 4 rozdział i 12 wiersz. Popatrzmy, co ten Duch Święty mówi mi w tym Bożym rozumie. 4 rozdział i 12 wiersz. Piękne słowo. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Piękne poznanie, prawda? Jezusa Chrystusa. Mam w Nim zbawienie. I nie ma nikogo innego, który mógł mieć zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie. To mówi mi rozum Boży. To mówi mi Duch Święty. Oko człowieka, który chodzi po tej ziemi i ucho jego nie ma tego widzenia i tego poznania. On myśli, że zbawienie jest w drzewie, że zbawienie jest w Mahomecie, że zbawienie jest, powiedzmy, w uczynkach, że zbawienie jest w tym czy w tamtym. A Duch Święty mówi, zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Popatrz, to jest zbawienie. Jezus Chrystus. To jest Twoje zbawienie. To jest Twoje życie wieczne. Jezus Chrystus. Nie ma w nikim innym zbawienia. Zobacz Jezusa, kim On jest dla Ciebie. Mój rozum daje mi wtedy odpowiednie wskazówki. Zaczynam unikać złego, ponieważ mój Jezus Chrystus, mój Pan, nie popełniał niczego złego na tej ziemi. On jest święty i dobry. I On powiedział mi, naśladuj mnie, jeżeli chcesz być uczniem moim. Bierz na siebie codziennie swój krzyż, swoją śmierć dla tego życia i moje nowe życie i idź i naśladuj mnie. Proste działanie rozumu Bożego, prawda, w nas. Pokazuje mi, co ja już mam w Jezusie. Życie wieczne, wieczność z Bogiem, wieczną radość, nieśmiertelność, bez bólu, bez łez, bez śmierci. Mój rozum mi wskazuje na Jezusa Chrystusa, że tylko w Nim jest to. To jest Boże wskazanie, że poza Nim nie ma zbawienia. Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do rozsądku. Zastanowili się, co to jest rozsądek chrześcijanina. Z przypowieści Salomona, 13 rozdział, od 13 do 15 wiersza, jest powiedziane tak. Kto gardzi słowem, ten ginie. Lecz kto szanuje przykazania, temu będzie odpłacone. Nauka mędrca jest krynicą życia, dzięki niej unika się sidła śmierci. Zdrowy rozsądek zapewnia życzliwość, lecz droga niewiernych prowadzi do zguby. Popatrzmy, co mi mówi zdrowy rozsądek, abym co? Słuchał Słowa Bożego. Rozsądek mi to mówi, prawda? Bo rozsądnie jest raczej słuchać Boga niż diabła, niż ludzi żyjących w bezbożnym życiu. Rozsądniej, prawda? Rozsądniej jest przebywać wśród mądrych, prawda? I uczyć się mądrości, niż przebywać, powiedzmy, wśród pijaków i upijać się razem z nimi. Rozsądniej jest być w Jezusie, niż nadal pozostawiać w strukturach tego świata. Sam rozsądek to mówi, prawda? Rozsądniej jest przechodzić ulicą po pasach, i kiedy świeci zielone światło, niż przechodzić gdzieś, gdzie nie ma wyznaczonego miejsca, prawda? Rozsądnie jest według tego porządku się zachowywać, ponieważ jestem wtedy bezpieczniejszy, kiedy tak postępuję. Rozsądnie jest słuchać Słowa Bożego, ponieważ wtedy jestem bezpieczny. To mówi mi mój rozsądek, chrześcijański rozsądek. Nie można go nabyć swoim działaniem. On przychodzi też w Duchu Świętym. Prawidłowo rozsądzam między jednym a drugim i wybieram ten najlepszy wariant, Boży wariant. Tak? To mi mówi rozsądek. Mam być rozsądnym chrześcijaninem. Widzimy, jak piękne to jest. I 8 rozdział, 13 i 14 wiersz przypowieści. Nikt mi tutaj nie mówi, że mam być jakiś zagubiony. Wszystko mi wskazuje, że to jest tak pełne, jasne, przejrzyste. Ja pewnych rzeczy mogę jeszcze nie rozumieć, pewnych mogę nie znać. To nie znaczy, że mam się oskarżać. To znaczy, że ja mam się jeszcze więcej wgłębiać w Boże prawdy. Jeszcze bardziej poznawać mojego Pana. Jeszcze bardziej się w Nim rozwijać. Nabywać coraz więcej tej Bożej mądrości, tych Bożych wskazówek. Rozumu. 8 rozdział i 13-14 wiersz. Bać się u Pana znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty i pychy, złych występków oraz przewrotnej mowy. U mnie jest rada i zdrowy rozsądek. Mam rozum, mam także moc. To mówi mądrość. Że bać się u Pana, to ona mówi znaczy więc, znaczy nienawidzieć zła. Bać się u Pana. Mądrość mówi, że nienawidzi buty i pychy, nienawidzi czegoś takiego, co przyszło z diabła i co jest w człowieku, takiego przeciwstawiania się Bogu, takiego dyskutowania z Bogiem. Mądrość tego nienawidzi. Ona przychodzi do człowieka, który jest pokorny, który się uniża przed Bogiem. I mówi, że ona ma dobrą radę, ma zdrowy rozsądek, mądrość to ma z sobą. Nie? Kiedy ona przychodzi, to ona przychodzi właśnie z takim zdrowym rozsądkiem. Chciałbym, żebyśmy Hebrajczyków 5,14 przeczytali. Rozważajmy to słowo i bierzmy je. Hebrajczyków 5,14. Pokarm ze stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Rozróżniania dobrego i złego. Moglibyśmy tu też użyć rozsądzania między dobrem a złem. To się nabywa chodząc z Bogiem. To przychodzi z mądrością. Kiedy mądrość przychodzi, daje mi bojaźń pańską, przychodzę do rozumu i rozsądek zaczyna się we mnie pojawiać. Ja sobie tego, można powiedzieć, nie szukałem. Nie próbowałem sobie tego zbudzić. To się pojawiło i zacząłem rozsądnie zaczynać żyć na tej ziemi. Zaczynałem podążać w kierunku Pana. Zaczynałem odrzucać to, co złe, a brać to, co dobre, prawda? I to przyszło. Ja tego sobie nie wzbudziłem. Nawet można powiedzieć, kiedy patrzę na swój początek, no, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, jak rozsądne chrześcijaństwo. Ale już tak postępowałem, ponieważ Boża mądrość w tym przyszła. I w słowie te znajduje potwierdzenie na to, co się pojawiło. Czy w moim, czy w Twoim życiu, co się pojawiło. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, od 17 wiersza, czytajmy ten rozsądek chrześcijański, jak wygląda. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się u Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. Popatrzmy, jak rozsądek chrześcijański mówi nam, co powinno się z nami stać, aby było dobrze. Czytałem tu o tym. Rozważmy to w naszych wnętrzach. Czy w taki sposób postępujemy? Czy jesteśmy rozsądnymi chrześcijanami? Jeżeli nie, to dobrze jest przyjść do Boga i w pokorze wołać do Niego, aby tak się stało. Jeżeli tak, uczyniliśmy i czynimy to każdego dnia, dziękujmy Bogu za Jego rozsądek, który dał w nasze wnętrze. I bądźmy Mu wdzięczni. I nie dajmy się nigdy diabłu oszukać, że to wyszło z nas, z cielesnych ludzi, że myśmy sobie nauczyli się rozsądnie postępować, bez Boga. Nigdy nie dajmy się oszukać diabłu, że cokolwiek przyszło i stało się w nas, to myśmy cieleśni ludzie sobie to tak uczynili. I rozsądek przychodzi razem z mądrością od Boga. To jest wszystko dane nam od Boga. Ale my musimy wziąć z ręki Pana. W pokorze i uniżeniu. Szukać Bożego oblicza, a nie zawiedziemy się. A ci, którzy chodzą z Bogiem, nikt nigdy nie dopuszczał do pychy. Do samouwielbienia, czy czegokolwiek innego. To jest też z diabła. Mądrość tego nie dopuszcza. Mądrość brzydzi się pychą. Tak jest powiedziane. Moglibyśmy czytać sobie o pannach mądrych i głupich, prawda? Znamy tą przypowieść. Jedne były mądre i były przygotowane na przyjście swego Pana. Drugie były głupie i nie przygotowały się. Wiemy, co się stało z mądrymi i z głupimi. To jest o chrześcijanach. Jedni chrześcijanie byli gotowi na spotkanie z Panem, drudzy chrześcijanie po prostu niefrasobliwie postępowali. Niefrasobliwie żyli. Kiedy przyszedł Pan, nie byli przygotowani, a już nie było czasu na to, żeby się przygotować. I pozostali poza murami miasta. Mądrość mówi, bądź gotowy. Rozum mówi, unikaj złego. Rozsądek kieruje nas zawsze w tym dobrym kierunku, aby iść według słowa Pana. Rozsądnie słuchać Boga. Z Filipian. Pierwszy rozdział, 10 wiersz przeczytajmy sobie. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy. To mówi rozsądek chrześcijański. Abyście umieli odróżniać, rozsądzać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. To była modlitwa Pawła do Boga, aby tak się stało wśród wierzących, którym wcześniej głosił Ewangelię. 1 Tymoteusza 4,16. Przejdźmy trochę szybciej przez te wiersze. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię usłuchają. To jest rozsądnie. Samemu trwać w nauce Bożej, być zbawionym i głosić ją innym, aby byli zbawieni. Lub aby byli umocnieni w tym, w czym trwają. Rozsądnie jest zachować siebie od złego i nieść pomoc innym. Nierozsądnie jest zagubić się samemu i nic nikomu nie pomóc. I kiedyś znam takiego człowieka, który za podszeptem fałszywej mądrości poszedł pomagać kobiecie, która rozeszła się ze swoim mężem i zagubił się w tej pomocy. Tak mocno, że w końcu zaczął odchodzić od Boga. Uważał, że bardziej ważną rzeczą jest nieść pomoc tej kobiecie niż być z Bogiem. Wiele rzeczy zaczął złych czynić. I gotów był jeździć po całej Polsce, żeby ktoś mu przyznał rację, że on zrobił dobrze. Naprawdę był w tym gorliwy. Jeździł wszędzie i wszędzie otrzymywał nie, nie, nie. Musisz wrócić do Boga. Był po prostu jak usidlony w tym wszystkim. A więc rozsądnie jest wybierać to, co jest moim zachowaniem się w Bogu i pomocą komuś. Ja nie mogę pójść niosąc pomoc komuś innemu, kiedy sam odchodzę od Boga. Kiedy tracę społeczność z Bogiem, kiedy ginę. To nie jest już Bożym dziełem. Bożym dziełem jest, abym ja był zachowany i żebym mógł naprawdę służyć innym. Jest rozsądnie tak postępować. Rzymian 12:1-2. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest ponownie Boży rozsądek, aby zawsze wybierać to, co jest od Boga, to, co jest Boże i co jest Bożym działaniem. Ja muszę wiedzieć, jaka jest wola Boga i wtedy będę wiedział, co mam zrobić. Bez poznania woli Bożej, jak mogę rozsądzić, co ja naprawdę powinienem czynić? Czasami może mi się wydać, no naprawdę, to jest coś, no coś wspaniałe. Coś wspaniałe. Tak jak właśnie ten człowiek niosący pomocą, w końcu u niej sypiał na mnie. Ta pomoc przekroczyła wszelkie granice. A wydawało mu się z początku, że jest lepszy od całego zgromadzenia, ponieważ zgromadzenie powiedziało jej, że ma pokutować ze swoich grzechów i ma się odwrócić od wszystkich swoich nieprawości, jeżeli chce być z Bogiem. On uważał się, że jest lepszy od całego zgromadzenia, ponieważ on poszedł i naprawdę pomógł. Popatrzmy, jak diabeł zadziałał na jego pychę i pociągnął go w zło. Wolą Bożą było napomnienie tej kobiety, aby ona się ukorzyła. A on uważał, że zrobi jeszcze coś lepszego. I się załamał na tym. Nie wiem, jaki stan jego jest dzisiaj. Wiem, że w pewnym momencie się ukorzył, przyszedł, zrozumiał swój błąd. Przeprosił. Jeździł nawet po Polsce i przepraszał wszystkich za to, co uczynił. Ale później znowu słyszałem, że jednak znowuż powrócił do tej kobiety. To było rzeczywiście jak usidlenie, z którego może już wyszedł, nie wiem. Dałby Bóg, żeby już wyszedł. I z przypowieści Salomona, 17 rozdział i 27 wiersz. Na temat rozsądku jeszcze. 17 rozdział i 27 wiersz. Kto oszczędza swych słów, jest rozsądny. A kto zachowuje spokój ducha, jest rozprawny. Jeżeli ktoś nie wypowiada szybko swych słów, za które później może być schwytany, ten jest rozsądny. Powinien przemyśleć i powiedzieć, aha, ja nie wiem, czy tak zrobię. Lepiej nie będę mówił, że to zrobię. Jest rozsądnie lepiej nic nie powiedzieć, niż coś powiedzieć, a później dotrzymać słowa. Tak. I co, jeszcze troszeczkę powiem na temat roztropności, tak? To też jest ważne w życiu chrześcijanina. W powieściach Salomona 8 rozdział i 12 wiersz. Jest powiedziane w ten sposób. Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością. Umiem udzielić dobrej rady. A więc mądrość udziela roztropnych rad. Jeżeli mam problem, gdzie się mam udać? Do Bożej mądrości. Do tego, co mówi Bóg. I Bóg udziela mi dobrej rady. I to jest roztropność chrześcijańska. Jeżeli mam problem, udaję się do Boga. Korzystam z Jego Bożej mądrości. Nie próbuję sobie pomyśleć, jak to by było lepiej. Aha, myślę, że to byłoby tak lepiej i tak zrobię. Nie, to nie ma myślę, że tak by było lepiej i tak zrobił. Co Bóg mówi na ten temat? To jest dobre, co mogę zrobić. I mądrość mówi, potrzebujesz rady? Przyjdź do mnie, ja ci udzielę tej roztropnej rady, abyś mógł uczynić to, co jest najlepsze. 19 rozdział, 8 i 11 wiersz przypowieści Salomona. Kto nabywa rozumu, miłuje swoją duszę. Kto zachowuje roztropność, znajduje dobro. Prawda? Roztropny człowiek znajduje dobro. Zawsze się zastanawia, rozważa, przychodzi do Boga. Nie ma zbyt małego, z czym mógłby przyjść do Boga. Dla niego wszystko jest ważne. Niczego nie będzie lekceważył. Chce wiedzieć, co Bóg mówi na ten temat. I szuka. I poznaje Boga. Poznaje, co Boża mądrość mówi na ten temat. 11 wiersz. W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka. A chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Popatrzmy. Stajesz naprzeciw człowieka gniewnego, on coś krzyczy, teraz znosi ręce, tupie nogami. I co? I widać, czy jesteś roztropny. Czy dasz się w ten spór razem i też tupniesz nogą, też hukniesz. Czy spokojnie posłuchasz, co on mówi? Wysłuchasz po prostu człowieka. Czasami dobrze jest dać się komuś wykrzyczeć i pozwolić mu zobaczyć drugą stronę. Ja kiedyś, to jest prawda, że człowiek, który się kłóci, potrzebuje drugiego człowieka. Sam nie może się kłócić, nie ma jak. Musi mieć drugiego człowieka, który stanie naprzeciw jego, a jeszcze lepiej, kiedy mu odpowie. To już wtedy ta kłótnia ma sens, ma barwę, ma wszystko. A roztropny po prostu uważa, że nie ma sensu się kłócić i nie bierze udziału w tym, co nie ma sensu. Nie wchodzi w ten układ. Jest roztropny po prostu, bo wie, że w kłótni można robić wiele głupstw. A roztropny człowiek nie chce czynić głupstw. Jest roztropny. I chlubą jest, kiedy zapomina o krzywdzie. Kiedy zapomina o tym, co stało się złego. Po prostu widzi tego człowieka słabości, SMS. Widzi, jak on huczy, że czeka, kiedy on się uspokoi. Kiedy ten wulkan się wyleje, poprzelewa się. I nie pamięta mu tej złości. Po prostu chce mu pomóc. To jest roztropność chrześcijańska. Ja wiem też, że nie nabywa jej się przez własny rozwój, tak jak pewne nauki dzisiejszego wieku mówią, że człowiek samo się doskonali. Nie. Nabywają się u Bożej mądrości, u Boga. I ja właśnie też mam owoc tej roztropności w sobie, kiedy nawróciwszy się do chrześcijaństwa właśnie sam byłem zaskoczony, skąd jestem taki cierpliwy. Nie wiedziałem, że to jest roztropność nawet. Po prostu Bóg daje to. Chociaż ja nie wiem, jak się to nazywa jeszcze. Jeszcze nie znałem tego w Biblii. A więc można powiedzieć, że Słowo poświadcza mi działanie Ducha tak samo. A kiedy tracę roztropność, co robię? Staję się agresywny. Biorę udział w kłótniach, biorę udział w zwadach. Zapominam się. A Bóg chce, abyśmy byli roztropni jako chrześcijanie. 13:16 przypowieści Salomona. Roztropny robi wszystko rozważnie, lecz głupiec popisuje się głupotą. Roztropny wszystko robi w taki sposób przemyślany, prawda? Sobie wpierw wszystko przemyśli, a wtedy to robi. Przemyśli sobie różne warianty. Kiedyś, kiedy grałem w szachy, to przemyśliwałem sobie po prostu ruchy kogoś już wcześniej. Co on zrobi, kiedy ja zrobił tak? Chrześcijanin powinien tak samo przewidzieć. Jeżeli ja pójdę teraz na przykład, tego człowieka napomnę, a on się rozgniewa, co ja mu powiem? A kiedy pójdę go napomnieć i on się ukorzy, co ja mu powiem? Przewiduję pewne rzeczy, które mogą się stać, aby odpowiedzieć już na nie i pójść przygotowanym na wszystkie ewentualności. To jest rozwaga. To jest roztropność. Kiedy coś mówię w zgromadzeniu, jak się zachowa zgromadzenie? I kiedy ono zawrze, co ja mogę zrobić, aby uciszyć to wrzenie? Albo kiedy ono się tak uspokoi, co ja powinienem zrobić, kiedy ono zasypia? Prawda? Roztropnie jest przewidzieć pewne ewentualności. Z Efezjan, 1:8. List do Efezjan, 1:8. Już powoli zbliżamy się do końca o roztropności. Jest powiedziane tak. Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Widzimy, że Bóg udziela swojej Bożego bogactwa. A jednym z tych elementów tego Bożego bogactwa, które udzielił nam w Jezusie Chrystusie, jest mądrość, jest roztropność. Jest właśnie jakby rozważanie tego, co się dzieje. Mojego postępowania, mojego zachowania. Nie jest tak, że ja chodzę po ziemi i gdyby ktoś mnie się teraz pytał, dlaczego idziesz w tym kierunku, a nie w tamtym? Nie wiem. Zastanowię się, przemyślę to sobie. To już znaczy, że zgubiłem roztropność. Ja powinienem wcześniej już się zastanowić, dlaczego idę w tym kierunku, a nie w tamtym. Ja muszę wiedzieć, dlaczego wybrałem ten wariant, a nie tamten mojego postępowania. Czy ja po prostu byłem przed Bogiem z tym rozwiązaniem? Czy skorzystałem z Bożego Słowa, aby pójść tak i tak? Popatrzmy, jakie jest chrześcijaństwo. No jest tak logiczne, tak proste. Tak trzeźwe i tak czujne. Ja tu widzę naprawdę tak wielkie Boże działanie. Tak jak mówię, jak te drzewa, jak liście, jak ptaki, jak wszystko, co widzę i oglądam, widzę, jak to wspaniale jest mądrze uczynione przez Boga. Tak samo jest chrześcijaństwo. Jest czymś bardzo mądrym i konsekwentnym, zdecydowanym. Prostym. Czymś bardzo logicznym. Można je nawet obliczyć. Kiedy ja połączę mądrość z rozumem, z rozsądkiem i z roztropnością, to będę gotów chodzić drogą Bożą. To wszystko jest naprawdę tak bardzo wspaniale przez Boga dane nam. I przypowieści Salomona, 17 też i 27. Czytaliśmy już to. Przy rozsądku. Ale to jest ten drugi wariant tego wiersza. A kto zachowuje spokój ducha, jest roztropny. Wiemy, kiedy mogę zachować spokój ducha, prawda? Czytamy to. Liście do Filipian, prawda? I jakby na koniec przeczytajmy sobie te słowa. 4 rozdział listu do Filipian. Muszę zachowywać spokój ducha. A jak mogę zachowywać? Popatrzmy, jak to jest roztropne, to co tu jest napisane. Od 4 wiersza. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Ale tak widać, najroztropniejszą rzeczą chrześcijanina jest co? Złożyć wszystko na Pana. To jest roztropne postępowanie. Wszelkie moje troski powierzyć dziękczynieniem Bogu. A pokój ducha napełni mnie. Roztropny jest ten, który ma pokój ducha. Jak mogę mieć pokój ducha? Muszę wszystko złożyć u stóp mego Pana. I wziąć z Jego ręki to, co ma dla mnie przygotowane każdego dnia. Trudno. Prawda? I do tego mi jest potrzebne zaufanie do Boga. Że On da mi to, co jest najważniejsze.